Salon klasyczny. Spotkania ze znanymi artystami, muzyczne prezentacje, recenzje, relacje, rozmowy i dużo muzyki. Salon klasyczny. Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas Kultury 2005.
Witam Państwa w naszym magazynie.
Dobry wieczór, Ewa Dąbska.
Magda Jasińska, a za niespełna pół godziny spotkanie z Małgorzatą Maniszewską. W pierwszej części przenosimy się do Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, bo tam właśnie zawędrował w tym roku kurs mistrzowski Paderewski Piano Akademii.
Jest to jedyna w Polsce taka akademia, kiedy spotykają się pianiści z całego świata i mogą grać z orkiestrą, z profesjonalną, wspaniałą orkiestrą i również prowadzoną przez dyrygentów młodych, ale bardzo już zdolnych i utytułowanych. Tak więc magnes tego konkursu przyciąga młodzież z całego świata.
W ubiegłym tygodniu orkiestrę poprowadził Przemysław Fiugajski. To już Pana spotkanie z Paderewski Piano Akademii?
Jeśli dobrze liczę, to chyba szóste, także już jest doświadczenie.
Jest doświadczenie, nawet można popaść w rutynę.
W rutynę można popaść zawsze, można przy pierwszym razie już popaść w rutynę, więc mam nadzieję, że mi to nie grozi.
Ale to doświadczenie jest bardzo potrzebne, prawda? Bo to nie jest zwykłe przygotowanie do koncertu tych młodych ludzi. To jest po prostu praca i nauka. Dla nich też trochę chyba psychologiczna nauka, jak podejść do tego wielkiego organizmu, jakim jest orkiestra.
Tak, na pewno tu ten aspekt pedagogiczny też mojej roli odgrywa bardzo istotne znaczenie. Uświadamianie tym młodym ludziom właśnie różnych zależności między partią solową a orkiestrową, zwracanie im uwagi na to, czego muszą słuchać, w którym momencie w orkiestrze, żeby ułatwić i sobie, i dyrygentowi życie. Ten aspekt psychologiczny, tak jak w każdym, myślę, występowaniu publicznym i w interakcjach międzyludzkich odgrywa bardzo dużą rolę. Tutaj też jest właśnie ta kwestia tego, że ci młodzi ludzie niejako konfrontują się ze zbiorowiskiem, ze zbiorowością innych ludzi, co pewnie dodatkowo potęguje jeszcze stres.
I to jest praca nad jednym z wybranych koncertów przez nich. Oni są już na tyle przygotowani przez te kilka dni, żeby móc pokazać tę pracę?
Niektórzy tak, niektórzy nie. Dlatego uczestnictwo w kursach w Paderewskiej Piano Akademii nie oznacza jakby automatycznego udziału potem w koncercie finałowym. Tutaj jest decyzja profesorów o tym, kto jakby na tyle poczynił znaczący progres, czy przyjechał na tyle już dobrze przygotowany, żeby potem móc wystąpić na koncercie finałowym. Ale nawet te osoby, które nie wystąpią na tym koncercie podczas tegorocznej edycji, myślę też osiągnęły pewien sukces polegający na tym, że bez wątpienia wyjadą stąd z większymi umiejętnościami i z lepszym opanowaniem danego koncertu niż w momencie rozpoczęcia prób.
Kto tu przyjeżdża? To są młodzi ludzie, którzy do tej pory nie mieli styczności z orkiestrą, czy wręcz przeciwnie?
Bardzo często są to właśnie młodzi ludzie, dla których to jest pierwszy raz z orkiestrą symfoniczną. Aczkolwiek przez te kilka lat, podczas których mam przyjemność tu przebywać i pracować, zdarzały się też osoby, które miały doświadczenie w grze z orkiestrą, były bardzo dobrymi już takimi ukształtowanymi artystami. No i wtedy oczywiście praca z kimś takim ma trochę inny charakter, jakby już rozmawia się o innych rzeczach.
Nazywam się Laura Żybura, studiuję w Katowicach na ostatnim roku studiów magisterskich u profesor Joanny Domańskiej.
Czy taki kurs tygodniowy z orkiestrą symfoniczną może dać wiele studentowi? Masz duże doświadczenie w grze z orkiestrą?
Jeżeli chodzi o grę z orkiestrą, to mam małe doświadczenie, dlatego uważam, że takie kursy są bardzo pomocne, zwłaszcza dla najmłodszych, ponieważ już od małego powinno się uczyć gry z wieloma instrumentami. Poszerza to horyzonty i ułatwia potem dalszą pracę w grze na fortepianie.
Na co dzień, jak przygotowujesz koncert, to grasz ze swoim profesorem najczęściej w klasie na dwa fortepiany, prawda?
Tak, zgadza się.
I to jest praca zupełnie inna niż z orkiestrą pewnie.
No tak, oczywiście. Nie ma co porównywać grania z towarzyszeniem drugiego fortepianu do gry z orkiestrą. To jest zupełnie inny kontakt. Trzeba mieć na uwadze całą orkiestrę i też dyrygenta. Nie można się zamykać do siebie, ale trzeba być otwartym i słuchać wszystkiego.
A czy to też jest takie przełamanie bariery psychologicznej w grze z orkiestrą? To już nie jest gra solistyczna i właściwie nie jesteś zdana tylko na siebie, ale no również musisz słuchać, patrzeć.
Tak, zgadza się. Myślę, że poprzez granie z orkiestrą odblokowuje się pewna taka bariera grania, że jest się samemu. Myślę, że to bardzo ułatwia życie pianistom. Taka przestrzeń w grze i możliwość kontrolowania wszystkiego, zarówno u siebie, jak i w partii orkiestry.
Jaki koncert? Który koncert wybrałaś?
Koncert Saint-Saënsa II G-moll. Kursy mi bardzo pomogły, bardzo dużo wniosły w moją muzykalność.
Czyli nauczyłaś się słuchać, tak? I współgrać z tym wielkim instrumentem, jakim jest orkiestra.
Można to tak nazwać.
Profesor Wojciech Świtała, jak patrzy pan na ten kurs, chyba jedyny w swoim rodzaju, na pewno w Polsce, nie wiem czy na świecie są też takie kursy, to jest rzeczywiście jakaś taka wydatna pomoc dla młodych pianistów, którzy jeszcze nie mają specjalnego doświadczenia w grze z orkiestrą?
Znakomita inicjatywa, zdecydowanie bardzo pomocna młodym ludziom. Wbrew pozorom gra z drugim instrumentem, z drugim fortepianem jest czymś absolutnie innym. I to obserwujemy bardzo często w naszym procesie edukacji, przed na przykład koncertami dyplomowymi w akademii, że wszystko przebiega znakomicie w klasie z pedagogiem akompaniującym czy z asystentem akompaniującym i później jest ten moment wyjścia na estradę i niby jest to samo. Wszystko się zgadza, partytura, podobne dźwięki, ale jednak inny rodzaj czasu, inny rodzaj narracji muzycznej, do którego trzeba się dopasować. To nie to, że pianista drugi bardzo się, że tak powiem, mówiąc tak kolokwialnie, podłoży pod solistę, tylko tu jest 40-50 osób, które rządzą się swoimi prawami i nie pozwalają na wszystko. W tym momencie te pierwsze kontakty w młodym wieku z orkiestrą są bardzo cenne i rzeczywiście to jest chyba jedyna taka inicjatywa. Znakomity pomysł i sądząc po już jakiejś tam dosyć kilkuletniej co najmniej tradycji, trafiona inicjatywa i znakomicie realizowana przez tutaj Towarzystwo Paderewskiego.
A jak pan pracuje z uczestnikami? Podpatruje ich pan pracę z orkiestrą i potem już pan ćwiczy w klasie, tak?
Tak, to odbywa się równolegle do południa. W moim przypadku akurat uczestniczę w próbach, więc z partyturą sobie notuję wszystkie ewentualnie uwagi. Później po południu omawiamy, przegrywamy z drugim instrumentem. No i następnego dnia jest korekta, sprawdzamy, co się udało poprawić. W większości się udaje, bo to młodzi, bardzo zdolni ludzie, także jest bardzo sympatycznie. Przygotowują na kursy cały koncert. Oczywiście ze względu na ramy czasowe koncertów tych kończących, jeżeli mamy 12, czy to powiedzmy jak wybraliśmy teraz 8 uczestników tego konkursu, byłoby prawie niemożliwe jakby to zmieścić czasowo, także wybieramy no, te rodzynki, można powiedzieć, te najbardziej efektowne i też ciekawe dla publiczności rzeczy, natomiast w czasie kursu opracowują uczestnicy całe koncerty.
Doktor Mariusz Klimsiak, menedżer Paderewski Piano Akademii. Już powoli kończymy pierwszą turę tego kursu mistrzowskiego z orkiestrą symfoniczną. Macie problemy co roku, jeśli chodzi o ściągnięcie chętnych pianistów?
Nie jest tak źle. Mieliśmy nadwyżkę, także mogliśmy wybierać i to jest również zadanie profesora Ili Szepsa, żeby ocenił te aplikacje, które są do naszego kursu i wybrał osoby, które tu się jak najbardziej nadają.
Przyjeżdżają pianiści z różnych stron świata.
Tak, rzeczywiście, różnych stron świata, z różnych kontynentów, bo i z Azji, Japonia, Chiny, Korea, i z Ameryki, jest i z Kanady osoba, i z USA, także no, przez całe lata mieliśmy tutaj duży przekrój. Oczywiście Europejczycy też są obecni, Niemcy, Austria, Rosja i z Polski również mamy uczestników.
Z jednej strony słyszymy może nie narzekania, ale takie porównanie do Ostromecka, że to jednak nie jest w pałacu, tylko tutaj w mieście i pewne są odległości do pokonania, ale z drugiej strony chyba warunki są mimo wszystko lepsze. Lepsze instrumenty, możliwości do ćwiczenia też są no, trochę lepsze niż w Ostromecku.
Ten anturaż jakby jest może nie tak taki piękny, to znaczy o ile no jest inny, bo to miasto. Natomiast mamy uczestników, którzy byli u nas już wcześniej i ci bardzo doceniają, że mają świetne tutaj instrumenty na uczelni, że jest sala koncertowa, że też jakby mogą zobaczyć miasto, bo tak to troszeczkę byli na wsi przez tydzień, a mamy tak intensywne zajęcia, że nie było kiedy ich dowieźć do Bydgoszczy. Także myślę, że to może być wartość dodana, że zobaczą też miasto, może przyjadą tutaj studiować albo zwiedzić.
Oby tak było. Kilkunastu uczestników w pierwszej turze, kilkunastu uczestników w drugiej turze i wszyscy pracują również, nie tylko przecież z orkiestrą, ale również z profesorami, którzy pomagają im w przejściu tej drogi, nie tylko na sali koncertowej, ale również i w klasie.
No, jak powiedziałem, kurs jest bardzo intensywny, właściwie każda godzina jest rozpisana, bo jeżeli nie mają lekcji z profesorem, to mają czas do ćwiczenia, jeżeli nie mają do ćwiczeń, to już się szykują do próby z orkiestrą. Profesorowie są bardzo doświadczeni, występowali wielokrotnie z orkiestrami i myślę, że to jest właśnie bardzo ważne, żeby zwrócić uwagę na te najważniejsze trudności w graniu z orkiestrą i również na takie nastawienie, że to nie jest tylko solowe granie, że ja coś przygotowałem, będę grał, tylko jest to rodzaj kameralistyki tak naprawdę i trzeba umieć słuchać, odnaleźć się w tym wszystkim i ten dziwny, duży taki aparat, on ma pewien bezwład, trzeba się w niego też czasami wkleić, nie da się wykonać właśnie zbyt dziwnych ewolucji związanych z przyspieszeniem czy zwolnieniem, no bo to inaczej działa.
Zaprośmy na koncerty, które przed nami.
Pierwszy będzie w Koronowie o godzinie 19, natomiast drugi o godzinie 16 w Bydgoszczy, oba w kościołach.
Paderewski Piano Akademii jeszcze trwa oczywiście. Będziemy Państwu zdawać relacje w najbliższym śniadaniu z muzami, co tam ciekawego się dzieje. Natomiast tuż po Paderewski Piano Akademii zapraszamy Państwa właśnie nieopodal Polskiego Radia PIK.
Na koncert. Zapraszamy na koncert. Koncert związany z oczywiście osobą Paderewskiego, a dokładnie związany z konkursem, międzynarodowym konkursem pianistycznym imienia Paderewskiego, który rozpocznie się 6 listopada, a drugi to jest koncert z cyklu Ileś dni przed konkursem. 110 dni był pierwszy koncert, teraz 72. Zaprasza Henryk Martenka.
W poniedziałek będziemy obchodzili 70. dzień przed inauguracją. Jest to poniedziałek, który kończy tegoroczne wakacje, a my tym koncertem również chcemy pożegnać wakacje letnie, a jednocześnie przypomnieć wszystkim o nadchodzącym w listopadzie konkursie. Stąd zaproszenie do wszystkich, którzy wieczorem w poniedziałek chcą spędzić czas pod gwiazdami w cieniu Filharmonii Pomorskiej, między fontannami i estradą, na której trio fortepianowe wykona bardzo ciekawe utwory Mozarta, Piazzoli i innych kompozytorów. Myślę, że będzie to niezapomniany wieczór, choćby z tego względu, że będzie to premierowy wieczór nowego produktu cukierni Adamasowy, tortu Paderewski. 20 takich tortów zostanie rozlosowanych między słuchaczy, między tych, którzy się pojawią na placu przed Filharmonią.
To było świetne miejsce do koncertowania, na nowo odkryte.
Też odnoszę takie wrażenie, choćby z tego względu, że są miejsca takie, które emanują jakąś życzliwością, ciepłym. Ludzie lubią tam się gromadzić, lubią spędzać czas i to miejsce z fontannami, kolorowymi wieczorem, grającymi fontannami, pomniczkiem Andrzeja Szwalbego, przestrzeń, która jest jakby wyznaczana przez rytm architektury, a jednocześnie pełna zieleni, jest bardzo niezwykłym miejscem, w ogóle nie unikatowym, nie jedynym w Bydgoszczy, ale na pewno znaczącym i ciekawym. Zamierzamy od przyszłego roku organizować tam koncerty częściej, być może jako kontrpropozycja, czy też uzupełniająca się propozycja co do akcji koncertowej przy fontannie Potop. Myślę, że tutaj ten plac przed Filharmonią też powinien żyć swoim życiem. Ludzie powinni oswoić go i swoją obecnością, i przeżyciami, których można tam doznać.
Tyle Henryk Martenka, to może posłuchajmy jednej z kompozycji Ignacego Jana Paderewskiego. Thank you.
Henryk Martenka. Drodzy Państwo, zapraszam na koncert, który będzie się w poniedziałek o 19 na skwerze przed Filharmonią Pomorską. Zapraszamy. Pogoda chyba będzie bardzo dobra.
A my teraz zapraszamy na relację z Rzeki Muzyki. To był koncert, jak dobrze liczę, 7. Natalia Świerczyńska, młoda wokalistka, laureatka i finalistka konkursu The Voice of Poland. Młoda wokalistka, która już jednak zakochała się w jazzie. I o tej miłości do jazzu i do muzyki Franka Sinatry z nią rozmawiałam. Quiet nights of quiet stars, quiet chords from my guitar, flooding into silence that surrounds us. To dosyć zabawne, ponieważ miłość do jazzu zaszczepił obecny mąż mojej siostry, który wtedy był jeszcze jej chłopakiem, później narzeczonym, i przez długi czas jeszcze była wtedy moda na wypożyczanie płyt z takiej biblioteki. Ja pochodzę z Wałbrzycha i to było wyjątkowe, szczególne miejsce dla nas. I Wojtek właśnie stamtąd przynosił zawsze płyty i do tych mam największy sentyment. Diana Krall, Natalie Cole, Nat King Cole, właśnie Frank Sinatra. I myślę, że gdzieś tam od tego się zaczęło. Zresztą moja siostra też zaczynała od standardów jazzowych, co prawda jest teraz śpiewaczką operową, więc poszła w stronę muzyki klasycznej, ale gdzieś oni we dwójkę we mnie to zaszczepili.
Repertuar Franka Sinatry jest dość pojemny, bo nie tylko śpiewał standardy jazzowe, zresztą dla niego pisano piosenki, prawda? Czy pani z tego szerokiego repertuaru wybrała coś dla siebie?
To znaczy, prawda jest taka, że wszystkie piosenki Franka Sinatry to tak naprawdę standardy jazzowe śpiewane przez wiele, wiele pokoleń wokalistów jazzowych i nie tylko, ale również piosenki musicalowe. Więc ten repertuar jest na wpół klasyczny, na wpół jazzowy. I wybierałam trochę pod siebie, ale też w większości to są te, które najbardziej kocham i myślę, że te które są najbliższe szerokiej publiczności, bo to są piosenki po prostu bardzo dobrze znane. A tak się złożyło, że akurat Frank je rozpowszechnił i dzięki niemu się stały tak popularne.
Ale nie kopiuje go pani.
Choćbym chciała, to nie dam rady. Jestem kobietą, więc myślę, że to o tyle tutaj wyjątkowe. Starałam się dobrać też pod względem tekstowym piosenki, które gdzieś tam mnie ośmieszą w tej sytuacji, że jestem kobietą, a ja śpiewam piosenki Franka, ale te same piosenki śpiewała też Billie Holiday czy Ella Fitzgerald, późniejsze wokalistki z późniejszych czasów. Nie kopiuję wielu rzeczy, ponieważ siłą rzeczy mam wyższy głos niż mężczyzna, więc tonacje są różne, ale też myślę, że włożyłam dużo od siebie w interpretacjach i staram się zachować ten styl. W wielu utworach, szczególnie tych bardzo rozpoznawalnych, zachowaliśmy klimat lat 40., 50., szczególnie w tych swingowych utworach i myślę, że to jest cenne, ale też w niektórych włożyliśmy dużo aranżacji od siebie.
Śpiewa też pani swoje utwory i chyba to jest ta droga, którą pani będzie chciała jednak kroczyć.
Tak, myślę, że to dla każdego wokalisty, który tworzy, jest gdzieś tam największe marzenie i akurat jazz jest takim rodzajem muzyki, który pozwala na dużo wkładu własnego, dużo od siebie, gdzieś ta muzyka jest żywa i rzeczywiście czuję się w tym repertuarze bardzo dobrze. Natomiast tworzenie tekstów, tworzenie muzyki od początku to jest coś pięknego i mam nadzieję, że w tę stronę to moje śpiewanie zmierza. Someday when I'm awfully low, when the world is cold, I will feel a glow just thinking of you and the way you look tonight.
Czy The Voice of Poland i inne programy, czy to jest ta droga, którą właściwie powinien obrać każdy wokalista w Polsce, żeby zaistnieć? No bo pewnie tylko po co tam idziecie?
No są ci szczęściarze, którzy może nie muszą, ale po prostu nie mieli nawet takiej okazji, dlatego że powiodła im się ta droga od razu z rozbiegu, szybko i wszystko poszło dobrze. Ja zdecydowałam się w przerwie między studiami podjąć udział w tym programie, w The Voice of Poland właśnie i bardzo cenię sobie ten czas, szczególnie, że byłam pod okiem pani Edyty Górniak i no jest to wybitna postać wokalna i naprawdę dużo fajnych rzeczy wyniosłam stamtąd, ale właśnie jest tak, jak pani mówi, że dla wielu osób jest to jedyna droga, bo co prawda cała moja rodzina jest muzykami, instrumentalistami i śpiewakami w większości operowymi, ale to jest pokolenie mojego rodzeństwa i tak samo mój mąż również jest śpiewakiem. Jego cała rodzina również, ale to jest to nasze pokolenie, a nie mamy korzeni muzycznych gdzieś tam wcześniej, dlatego też to nie jest tak łatwe, bo w ten świat trzeba wejść i trzeba sobie radzić nie tylko od strony muzycznej, ale też takiej biznesowo-marketingowej, co nie jest łatwe, a taki program wiele rzeczy odkrywa dla wokalisty i pomaga zrozumieć ten świat, który często nie jest łatwy. No a poza tym dostaje się jakąś tam rozpoznawalność, co jest
bardzo cenne.
A jeszcze u nas w Polsce instytucja agencji muzycznych i agentów jest słabo rozpropagowana.
To prawda, ale myślę, że to się powoli zmienia i widzę też, cieszy mnie to, jaka muzyka jest powoli wprowadzana na rynek i co się ludziom podoba, bo też zespół, w którym tworzę wspólnie z moim mężem Islanders, robimy własną muzykę, która jest, wydawało mi się, bardzo niszowa, jednak znalazł się bez problemu wydawca i ludzie, którzy nas wspierają w tym projekcie, więc bardzo mnie to cieszy i widzę, że jest odbiór takiej muzyki, czyli to jest potrzebne i oby tak dalej, niech to się rozwija.
No właśnie, ma pani pomysł na kolejne miesiące, lata na siebie?
Na najbliższy rok. Mam zaplanowany bardzo, bardzo intensywny rok. Z jednej strony to jest rok koncertowy właśnie z repertuarem takim jazzowym, ale to już od wielu lat, bo my tutaj z kolegami zespołu znamy się od studiów, więc koncertujemy w takim składzie i w podobnych różnych od początku studiów i przyjaźnimy się, więc to jest nasz każdy rok tak naprawdę wypełniony takimi koncertami. Teraz akurat Frank Sinatra, ale tak naprawdę, tak jak mówiłam, to są standardy jazzowe, które gramy w różnych konfiguracjach, nie tylko pod tą nazwą. Natomiast wydaję płytę właśnie z Islanders jesienią tego roku, więc mam nadzieję, że to wszystko ruszy i na przełomie października, listopada ukaże się, będzie dostępna w sklepach i w internecie. I to jest mój plan na ten rok najbliższy. Dalej nie wiem, zobaczymy.
I jazz pani porzuci?
Nigdy. Wydaje mi się, że to jest coś, co daje mi wielką przyjemność i z niczym tego nie można porównać. Myślę, że wokalista w tych czasach bardzo często jest na wpół uniwersalny, gdzieś tam ma swoją drogę, którą obiera, też pisząc się na to, że robi się muzykę, która jest właśnie niszowa. Nie mogę się spodziewać, że to będzie jakiś wielki wybuch finansowy i nagle w tym roku wszystko się odmieni, ale też nie wiem, czy bym była do końca szczęśliwa, wykonując tylko takie rzeczy, bo jednak cała muzyka jazzowa jest mi bliska i chciałabym tym się zajmować zawsze i ciągle się rozwijać, ciągle jeżdżę na warsztaty, ciągle pobieram lekcje, więc mam nadzieję, że nie poprzestanę tylko na tym poziomie, który jest obecnie.
Natalia Świerczyńska w rozmowie z Magdą Jasińską.
Też fragment koncertu sprzed półtora tygodnia na Rzece Muzyki.
Zapraszamy na spotkanie z Małgorzatą Maniszewską.
Salon klasyczny. Spotkania ze znanymi artystami. Muzyczne prezentacje, recenzje, relacje, rozmowy i dużo muzyki. Salon klasyczny. Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas Kultury 2005.
Dobry wieczór. Dziś muzyka bardzo lekka, łatwa i przyjemna. Pretekstem do jej prezentacji jest przypadająca dziś 136. rocznica urodzin austriackiego kompozytora, dyrygenta, twórcy operetek i muzyki filmowej. 25 sierpnia 1880 roku urodził się Robert Elisabeth Stolz. Żył 94 lata, tworzył długo. Ma w dorobku mnóstwo szlagierów, 47 operetek, muzykę do 90 filmów i blisko 2000 pieśni wykonywanych przez takie gwiazdy jak Marlena Dietrich, Maurice Chevalier, Fred Astaire, Jan Kiepura. Jedną z bardziej znanych jest chyba ta z filmu Kocham wszystkie kobiety. Śpiewa Janosz Berkesz z orkiestrą operetki węgierskiej pod batutą Laszlo Kovacsa.
Ein Ideal hat jede Frau, jeder Mann. Und jeder Mann hat seine Liebesroman. Aber ich habe 10 bis 12 und mehr beinahe. Denn für mich, ja für mich, sind die Bilder schon zu küssen. Tra-la-la-la-la-la, oh blond, oh braun, ich liebe alle Frauen, mein Herz groß. Doch was ich tue, ich denke immer zu, allein bloß. Denn diese Eile, diese Kleine, die hat Weile, deinen Mund hat die Kleine, ja, das eine ist wie Sonnenklar.
neue der Mann. Die blieben ganz genauso wie im Roman. Ist er blond, liebt er braun, ist er braun, weil ihm nur Gott gewinnt. Aber ich ihm vertraun, wie die bunte Haare Farbe blieb. Tralalalala, oh blond, oh braun, ich blieb bei alle Frauen.
Robert Stolz urodził się w Grazu. Jego ojciec był dyrygentem, matka pianistką. Przyjacielem rodziny był Johannes Brahms. W wieku 7 lat odbył turnę po Europie jako pianista, grając Mozarta. Studiował w konserwatorium wiedeńskim u Roberta Fuscha i Engelberta Humperdinka, a ukończył je mając lat 16. Później pracował jako dyrygent w Marburgu, Salzburgu i Brnie. W końcu stał się niezależnym kompozytorem i dyrygentem. Zaczął też komponować operetki i pieśni. Podczas I wojny światowej został wcielony do armii, tyle że jako dyrygent najlepszej podobno austriackiej orkiestry wojskowej. Po wojnie Stolz poświęcił się głównie pisaniu dla kabaretu. W 1924 roku spróbował stworzyć własny teatr operetkowy, ale przedsięwzięcie splajtowało. I rok później kompozytor przeniósł się do Berlina. Zaczął tam tworzyć muzykę do filmów, takich jak pierwszy niemiecki film dźwiękowy Walc na dwa serca, z którego tytułowy walc szybko stał się popularnym na całym świecie przebojem. Wtedy też popularnością zaczęły się cieszyć jego wcześniejsze kompozycje, choćby takie jak Adieu, mój mały gwardzisto z jego operetki, Wesołe kumoszki z Wiednia. Popularność przyszła po tym, jak piosenka została zaśpiewana w filmie. Posłuchajmy tego przeboju w wykonaniu Ingrid Kartosi i orkiestry operetki węgierskiej pod batutą Laszlo Kovacsa.
Adieu, adieu, und vergiss mich nicht, und vergiss mich nie.
Powstanie hitlerowskich Niemiec sprawiło, że Stolz wrócił z Berlina do Wiednia, gdzie był już bardzo znany. Jeździł jednak do Berlina i przemycał Żydów przez niemiecko-austriacką granicę w bagażniku swojej limuzyny. Zdążył zrobić 21 takich wycieczek. Po Anschlussu Austrii przeniósł się najpierw do Zurichu, a potem do Paryża. Tam opuściła go czwarta już żona, zabierając nie tylko cały majątek, ale i dokumenty z zezwoleniem na pobyt. W 1939 roku został więc Stolz internowany. Tysiące jemu podobnych trzymano pod gołym niebem. 59-letni wówczas Stolz zachorował na zapalenie płuc. 19-letnia córka bankiera, Yvonne Louise Ulrich, która w Paryżu studiowała, zebrała wtedy kilka tysięcy franków na łapówkę, dzięki czemu muzyk odzyskał wolność. Pielęgnowała go w chorobie i została piątą, ostatnią żoną, a także menadżerem Stolza, który wraz ze swoją wybawicielką wyjechał do Nowego Jorku. W Ameryce początkowo mu się nie wiodło, ale szybko i tam osiągnął sławę dzięki dotychczasowym przebojom i koncertom muzyki wiedeńskiej w Carnegie Hall. Dzięki udanym kompozycjom do filmów otrzymał 2 nominacje do Oscara za muzykę filmową. My zaś posłuchajmy, jak Grażyna Brodzińska śpiewa „Dla ciebie śpiewam tę pieśń” z tak właśnie zatytułowanego filmu.
Skrzypce wyznają ci wszystko bez słów, miłość jak z bajki, marzenia ze snów. Tysiąc i jedna przed nami jest noc, księżyc i gwiazdy nas wezmą w swą moc. Śpiewaj więc, śpiewaj ze mną, daruj mi piosenkę żywną, Czy zawsze chcesz tańczyć w ramionach mych? Śpiewam tę pieśń dla ciebie dziś, bo tylko do ciebie biegnie ma myśl. Serce melodię na trzy czwarte gra. To serce znak, to serce takt. Wszystko, co czuję, niech powie ten walc. Niech powie walc, ten walc. Myślę, że w sercu twym miejsce swe mam. Jeśli inaczej jest, powiedz mi sam. Tule w ramionach mą miłość i sny. Nikt bardziej kochać nie umie niż ty. Gwiazdy niech nam migocą, świty nam sny pozłocą. Niechaj przyjmą nasz miłosny dar, a słońce odda swój żar.
W 1946 roku Stolz wrócił do Wiednia, gdzie mieszkał już do końca życia. W 1960 i 1970 roku dokonał licznych nagrań, na których dyrygował operetkami Johanna Straussa, Franza Lehara, Imre Kalmana. W 1952 zaczął komponować dla wiedeńskiej Rewii na lodzie, dla której napisał muzykę do 19 spektakli. Pierwszy zaczęło się od Ewy, skomponowany został dla Ewy Pawlik, austriackiej łyżwiarki figurowej i aktorki, mistrzyni Europy i wicemistrzyni olimpijskiej, długoletniej gwieździe wiedeńskiej rewii lodowej. W 1970 z okazji 90. urodzin Stolz został honorowym obywatelem Wiednia. Stał się też drugim muzykiem po Ryszardzie Straussie, który został wyróżniony Medalem Wielkim Wiednia. Jego portret znalazł się też na serii pamiątkowych austriackich znaczków pocztowych. A my posłuchajmy raz jeszcze Janosza Berkesza w wyznaniu miłości z operetki Stolza Czar cyganerii.
In mir verlangt und vergeht, mach dir, um es ja aus in mir, mein Herz ist wein, nur du allein bist meine Welt, nur du bist mein Sonnenschein, denn aus deinem Blick strahlt wolkenlos hell. Das Liebe kann so schön, so herrlich schön sein zu zweien. Mein Traum wird wahr durch dich, nur ich nur allein.
weiß, du bist mein, und ich bin allein, nur dein. Ich hab die Frage mir gestellt, was mir an dir so sehr gefällt, deine Augen, deine Lippen, ich weiß es nicht.
Starość Robert Stolz stał się posiadaczem pałeczki dyrygenckiej odziedziczonej po Francu Leharze, której poprzednim właścicielem był Johann Strauss. Miał w długim życiu 5 żon, z których pierwsza i druga były śpiewaczkami, piąta menadżerem. Śmierć spotkał w wieku 94 lat w Berlinie w trakcie sesji nagraniowej. Listy kondolencyjne przysyłały do Austrii czołowe postacie świata polityki, gospodarki i kultury, głowy państw. Pochowano go na cmentarzu centralnym Wiednia w pobliżu grobów wielkich austriackich muzyków, Brahmsa i Johanna Straussa, a Robert Stolz Express podróżuje między jego rodzinnym Gracem i Wiedniem. Na zakończenie audycji posłuchajmy jeszcze jego Manueli. Śpiewa Bogusław Morka.
O tobie, Boże,